minęło około 20 lat od daty nagrania tego reportażu Odkryć Prawdę. Byłam wtedy z doktorem Rafałem Drabikiem. Witam w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak sobie myślę po tych latach. Dobrze, że się udało utrwalić te głosy, te opinie, te wspomnienia, bo dzisiaj takiego reportażu byśmy nie nagrali i może niewiele wiedzielibyśmy na ten temat, jeśli chodzi o nasze źródła. Mam przed sobą książkę Konrada Schullera, Ostatni dzień Borowa. Konrad Schuller, właściwie tak się wymawia jego nazwisko, to były korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung w Polsce. Dziś jest w Niemczech w swojej rodzimej gazecie. Czasami jak patrzę na tą książkę u siebie w biblioteczce i wspominam tamten czas, to myślę sobie, że nie odrobiliśmy zbyt wielu słupków, jeśli chodzi o tą największą pacyfikację na ziemiach polskich. Co pan o tym sądzi?
Trzeba byłoby zacząć od tego, że tak naprawdę ten reportaż jest bardzo dobrym dowodem na potęgę radia i tego, do czego radio między innymi służy, czyli do tego, żeby pokazywać historię ludzi. A historię ludzi to nie tylko te radosne, ale także te smutne. I ta pacyfikacja Borowa i wszystkich pozostałych miejscowości wokół Borowa to jest ta historia smutna. I dzięki temu reportażowi ci ludzie, którzy jeszcze wówczas żyli, mogli opowiedzieć to, co ich przez te kilkadziesiąt lat gnębiło. I myślę, że to jest ta wartość dodana, która już na zawsze zostanie i zawsze będzie można z tego skorzystać i przez wiele, wiele lat będzie służyło następnym pokoleniom. A jeśli chodzi o samą pacyfikację, cóż, tutaj niewiele już da się niestety zrobić. Trochę przypadkiem akurat natrafiłem nawet wczoraj na śledztwo dotyczące pacyfikacji Borowa i Wólki Szczeckiej prowadzone przez Niemców. Było ono prowadzone w latach 70. na wniosek, żeby było ciekawie, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Te dwa śledztwa liczące łącznie około 350 stron tak naprawdę nie zawierają żadnych nowych informacji, nie licząc tego, że odnaleziono jeden meldunek, raczej jedno takie przesłuchanie jednego z Niemców, który wskazuje, powiedzmy, że nowy trop, którego jeszcze nie udało mi się pociągnąć, wskazuje na komendanta posterunku policji z Annopola i ten człowiek o nazwisku, żeby nie przekłamać, Łazarczyk albo Lazarczyk, wielokrotnie powtarza się w informacji, że brał udział w mordzie na mieszkańcach Borowa i okolic.
To jest polsko brzmiące nazwisko.
Tak, polsko brzmiące nazwisko.
Czyli Volksdeutsch.
Być może Niemiec, Polak zniemczony. Ciężko powiedzieć, to jest tak świeży trop, że jeszcze go nie zdążyłem znaleźć ani sprawdzić. Natomiast Niemcy go nie znaleźli w tym śledztwie.
To była największa pacyfikacja na ziemiach polskich. To trochę właśnie jest dziwne, tak jak w reportażu pan mówił, że tyle lat minęło, a nikt się za to nie zabrał. I może wyjaśnijmy słuchaczom, jak to było z tą zbrodnią, z tą największą pacyfikacją na ziemiach polskich, w Borowie i w okolicznych miejscowościach. Myślę, że trochę wstyd, że to niemiecki dziennikarz napisał za nas tę historię.
Tak, ale myślę, że ta historia będzie miała jeszcze, a przynajmniej doczekamy się dalszego ciągu, ponieważ no, jest to fajna książka, bardzo świetnie się ją czyta, natomiast to nie jest książka naukowa. I to jest ten niestety mankament.
No dziennikarz to napisał.
Tak, no i napisał to naprawdę rewelacyjnie, to jest idealny scenariusz czy do filmu dokumentalnego, czy do przedstawienia teatralnego. A i dla historyka naprawdę jest to genialne źródło, dlatego że on daje wiele poszlak, które można wziąć i pociągnąć, poszukać dalej po archiwach niemieckich.
Tak, bo tutaj jest wiele źródeł.
Tak.
Prawda? On dostał pozwolenie od swojej gazety rodzimej. Pół roku nic innego nie robił, tylko szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego rodacy, Niemcy, zrobili coś takiego, że wrzucali starców, dzieci, niewinnych ludzi do ognia żywcem, czy gdzieś topili się w błotach po okolicy. I dzisiaj też możemy powiedzieć po latach, że to było przez to, cudzysłów, że to była stolica Narodowych Sił Zbrojnych?
Myślę, że tak. Przy czym Niemcy, którzy dokonywali tej pacyfikacji, można obstawić, że nie wiedzieli, że to były narodowe siły zbrojne. Zresztą dla nich wszyscy partyzanci, bez względu na to, czy to byli partyzanci polscy, sowieccy, czy żydowscy, oni traktowali wszystkich jako bandytów i zawsze w raportach niemieckich jest tylko jedno słowo – banditen. Bardzo rzadko można znaleźć rozróżnienie, że to banditen AK, banditen NSZ, czy Sowiet. To jest rzecz dla Niemców wtórna. I to zaangażowanie się i pomoc mieszkańców Borowa i okolic w działalność partyzancką, w ochronę, w wyżywienie, w przechowywanie, myślę, że miała zasadnicze, jeżeli nie główne znaczenie przeprowadzenia tej pacyfikacji. Natomiast można się zastanawiać, co sprawiło, że Niemcy skupili się akurat na tej miejscowości, a przecież doskonale wiedzieli, że praktycznie co druga polska wieś pomagała partyzantom i Niemcy zdawali sobie z tego sprawę, bo to jest wprost w ich meldunkach, które się zachowały i znajdują się w archiwach. Dlaczego akurat Borów? No to pytanie myślę, że się nigdy nie dowiemy. Natomiast pewną poszlaką do tego, przynajmniej ci przyprowadzający, dowodzący pacyfikacją, nie do końca wiedzieli, z czym mają i z kim do czynienia, świadczy jeden raport niemiecki, który się zachował. I on opisuje z perspektywy trzydniowej, bo jest datowany na 5 lutego, opisuje tą pacyfikację jako walkę z sowiecką bandą partyzancką. Tak to można przetłumaczyć. No oczywiście wiemy, że tam żadnych bandytów nie było, grupa partyzantów, która znajdowała się we wsi, a była niewielka, bo była bodajże 50-osobowa, szybko odeszła wraz z częścią mieszkańców na samym początku rozpoczęcia pacyfikacji. Więc tutaj, no, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Gdzie tutaj mamy 50-osobowy oddział, a gdzie 600-osobowy oddział sowiecki? Więc to jest pewna zagadka i myślę, że może dożyjemy czasu, kiedy ta zagadka zostanie rozwiązana.
No, trzeba by sięgnąć do niemieckich archiwów, tak jak Konrad Schüller z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Też chodzi za mną takie pytanie od lat, od chwili, kiedy tam nagrywaliśmy. Nie wiem, jak dla pana historyka, dla mnie jako dziennikarki było to, za każdym razem jak nagrywam coś takiego, to jest to straszne przeżycie. No, bo można sobie zadać pytanie, jak człowiek człowiekowi może coś takiego robić, ale z drugiej strony jest taka wątpliwość, że my niewiele robiliśmy na temat tych zbrodni. One nie były należycie rozliczane i lata mijają, a my jesteśmy cały czas jeszcze w tyle za tym wszystkim. Przez kilka lat pracował pan w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, teraz w Warszawie. Jak wiele jeszcze jest takich spraw i dlaczego tak się dzieje?
Może to zabrzmi smutno i brutalnie, ale takich spraw są tysiące i to tylko w przypadku Lubelszczyzny. Dlaczego? Dlatego, że po wojnie liczba mordów na Polakach różnego rodzaju była tak wielka, że ani historycy, ani prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania nie byli w stanie tego przerobić. Więc oni bazowali na tym, co robili poszczególni sołtysi albo wójtowie z danej wsi. Oni zaraz po wojnie mieli do przeprowadzenia dwukrotnie zresztą takie spisy strat danej miejscowości i w zależności od bystrości danego wójta lub sołtysa te spisy są bardziej lub mniej dokładne i na tej podstawie tak naprawdę wszystko się później bazuje. To jest tak jakby kanon naszej wiedzy o tym, co się działo podczas wojny. Niestety, zważywszy na to, że Lubelszczyzna była bardzo poszkodowana podczas wojny, przez wiele wsi całkowicie wysiedlono i ci ludzie często w ogóle nie wrócili. Ginęły całe rodziny, ślad po nich znikał i no, nie ma, byli ludzie i nie ma. I wiele historii tych ludzkich, nikt nie jest w stanie tego opowiedzieć, ponieważ nie ma kto. Nie miał kto już wówczas w 45, 46 czy 7 roku po wojnie. Tym bardziej nie ma dziś. I trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, nie jesteśmy w stanie tego już opisać, a nawet wykazać w jakikolwiek raporcie, pracy naukowej, artykule, książce. Po prostu część rzeczy uciekła i umknęła.
W tym przypadku, zdaje się, wchodziła w grę sprawa polityczna. Tak. Do 1989 roku, tam gdzie były Narodowe Siły Zbrojne, to nie należało tego ruszać.
Tak, zgadza się. Nie oszukujmy się, 2/3 mieszkańców mieszkających na terenie tych wsi została zamordowana. Część wyjechała i nigdy nie wróciła.
Uciekła, tak, powiedzmy wprost. Tak, bali się prześladowań. Wielu mieszkańców Lubelszczyzny uciekło najdalej stąd. Zgadza Potem się. Ich spotykaliśmy przy okazji rocznic, na przykład rocznic pacyfikacji Borowa, czy wielu innych rocznic związanych z tą historią, która była historią zapomnianą, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że wyklętą historią w pewnym sensie.
I ta wiedza wraz z tymi ludźmi uciekła. Ona po prostu jest nie do odzyskania. A w przypadku, kiedy przeżywa zaledwie część mieszkańców kilku wsi, no to automatycznie zawężamy naszą wiedzę co do wydarzeń. A że później przez 40 kilka lat nie można było w ogóle mówić o tej pacyfikacji, no to niestety stan naszej wiedzy na temat przyczyn pacyfikacji, a także jednostek, które tą pacyfikację dokonały, jest dalej niewielki.
Tym bardziej cenne jest to, co udało się uratować. Może niewiele, ale zawsze coś. Nasze archiwa radiowe, Archiwum Polskiego Radia w Lublinie, jest przepełnione różnego rodzaju opowieściami o tych czasach, których świadków już dzisiaj nie ma. Dziękuję pięknie. Moim gościem był dr Rafał Drabik z Warszawskiego Ogólnopolskiego IPN-u.
Jak co roku przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej wybiorą się i 2 i 3 lutego pod pomniki ofiar zarówno w Borowie, w Wólce Szczeckiej, Szczecynie, złożą wiązanki kwiatów. Z tego co wiem, jeden z pracowników, Dominik Szulc, będzie miał także przemówienie. Z tego co pamiętam, to w tamtym roku Instytut Pamięci Narodowej zaakceptował taki mini remont pomnika, pomnik mauzoleum tak naprawdę, bo to jest kilkaset ofiar na cmentarzu w Borowie. Ale myślę, że też sam pomnik powinien doczekać się gruntownego remontu, a być może nawet odbudowania go całkowicie od podstaw.